Dobry wieczór, chwała Bogu. Bardzo serdecznie Was witam. I modliliśmy się, ale zanim rozpocznę, to też chcę się pomodlić. Dołączcie do mnie. Panie mój, jesteś wielkim Bogiem i jesteś cały czas wszędzie. Dzięki Ci, że mnie widzisz i że widzisz nas tutaj, że jesteś tutaj między nami. I bardzo dziękuję Ci, że Twoja moc jest ponad wszystko, że dzisiaj możemy również doświadczać tego, co kiedyś doświadczali ludzie, o których czytamy w Słowie Twoim. I proszę, żeby ta lektura Słowa Bożego, którą dzisiaj będziemy mieli, by to nas jeszcze bardziej do Ciebie przybliżało. Tobie niech będzie chwała. Amen. Zapraszam do mojego prywatnego studium nad fragmentem z Ewangelii Łukasza, którą czytałem i czytam i jako, że nie jest to jakiś cykl, to postanowiłem, że w mój cykl was trochę tutaj włączę. I przeczytam 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Otwórzmy proszę to miejsce w Biblii. Będzie to podstawa dzisiejszego rozważania. Przeczytam ten rozdział, zajmie to mniej więcej 7 minut. Proszę śledźcie ze mną ten tekst i zwróćcie uwagę na aspekt sługi. To ciekawe, bo modliłem się o to, żeby Pan Bóg mi wskazał, który akurat fragment mam poświęcić ten czas tutaj, na który fragment i prosiłem Pana Boga, żeby też to jakoś uzupełnił, bo jestem strasznie ułomny, jeżeli chodzi o takie mówienie i już się cieszę, bo bardzo dużo zostało powiedziane z tego, co sam chciałem, żeby właśnie było dopełnione. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im przy tym: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie bierzcie ze sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów. Przy nikim też nie zatrzymujcie się na powitania. Czyjkolwiek próg przestąpicie, mówcie najpierw pokój temu domowi. Jeśli jego mieszkańcem okaże się człowiek pokoju, spłynie na niego wasz pokój, a jeśli nie, wasz pokój powróci do was. Pozostawajcie w tym domu, korzystajcie z jedzenia i picia domowników, gdyż robotnik jest godny swojej zapłaty. Nie przenoście się też z jednego domu do drugiego. Jeśli w którymś mieście spotkacie się z życzliwym przyjęciem, jedzcie to, co przed wami postawią. Uzdrawiajcie tam chorych i głoście: przyszło do was Królestwo Boże. A jeśli w którymś mieście was nie przyjmą, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: strząsamy nawet kurz, który w waszym mieście przywarł nam do stóp. Wiedzcie jednak, że nadeszło Królestwo Boże. Mówię wam, lżej będzie Sodomie w tym dniu niż temu miastu. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się takie cuda jak u was, jego mieszkańcy na znak opamiętania dawno siedzieliby w worze pokutnym i w popiele. Lecz Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. A ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świecie umarłych. Kto was słucha, mnie słucha. Kto mną, kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi tym, który mnie posłał. 72 posłańców powróciło z radością, donosząc: Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas im powiedział: Widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej też chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca. I nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Na osobności zaś zwrócił się do uczniów: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Mówię wam bowiem, że wielu proroków i królów pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. I oto powstał pewien znawca prawa, chcąc wystawić Jezusa na próbę. Zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział: Zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: Idź i postępuj podobnie. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Nie wiem, jak, na jakim wy jesteście etapie w studiowaniu Słowa Bożego. Ja zauważam, że u mnie się to zmienia, że trochę inaczej podchodzę do tego studiowania Biblii niż kiedyś i że to tak trochę ewoluuje. Akurat teraz chciałem taki większy fragment przeczytać i podzielić się tymi refleksjami na ten temat, bo akurat teraz to jest takim moim sposobem rozważania. Ale tak, żeby kontekst jeszcze załapać. Łukasz, opisując wydarzenia dla Teofila, bo tak rozpoczyna się ta Ewangelia, stara się wiernie odtworzyć życie i służbę Pana Jezusa. Kontekst tego rozdziału to moment, w którym Jezus wraz ze swoimi uczniami rozpoczyna długą podróż z Galilei do Jerozolimy. Wcześniej długo przebywał w Galilei, tam w okolicy, teraz udaje się w podróż i już na samym początku, tutaj właśnie w pierwszej części tego rozdziału, mamy sporą grupę ludzi, którzy zostali wyznaczeni przez Pana Jezusa i jak się później okazuje, są to dosyć zwyczajne osoby. A nawet o dziecięcej prostocie, tak to jest tutaj wyrażone w tym przykładzie. Jezus posyła, by głosili przyjście Królestwa Bożego. Podobnie jak Jan Chrzciciel wcześniej głosił: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Boże jest blisko, tak teraz już jest. Innymi słowami, Jezus już przyszedł. I chcę, żebyśmy w każdym gdzieś tutaj fragmencie tego rozdziału zwrócili uwagę na to, co takiego robimy, czy co takiego aktualnie ta grupa, czy ta osoba, co robi z Jezusem. Bo tutaj udają się ci ludzie z tym wyzwaniem. Jezus już przyszedł. I ja nie będę się zagłębiał bardzo w ten opis, który tutaj jest do tego 11 wersetu. Chodzi mi bardziej o to, żebyśmy zastanowili się i też sami troszeczkę zbadali, jakie jest nasze podejście, gdy otrzymujemy tą wieść. Jezus już przyszedł. Nic nowego dla nas tak naprawdę, bo tak jesteśmy wychowani i przychodzimy w niedzielę, w środę, sięgamy do Słowa Bożego, może nawet rano wstajemy z taką myślą, że Jezus jest. Ale czy na pewno się nad tym zastanowimy? Na to wyzwanie w jaki sposób odpowiemy? I w kolejnej części, od 12 wersetu, Pan Jezus wspomina miasta Sodomę, Tyr i Sydon, które choć były notorycznie grzeszne, to jednak z powodu tego, że nie było tam Jezusa, będą łagodniej potraktowane te miasta. Czyli to, że akurat Jezus jest, stanowi wyzwanie, stanowi odpowiedzialność. W miastach, w których Jezus przebywał, działy się tam cuda, było to zauważalne, dostrzegalne i nie opamiętali się. Był przy nich, ale nie wybrali tego, co dobre. Czyli w tym przypadku, jak czytamy o tym, co Pan Jezus powiedział, wspominając te miasta, chodziło o opamiętanie. Dokonywały się w nich potężne dzieła, ale oni nie słuchali albo odrzucali go nawet. Im więcej słyszymy Bożej prawdy, tak można by było zauważyć. Tym i im bardziej widzimy to, jak Jezus jest pośród nas, tym bardziej jesteśmy odpowiedzialni, żeby podjąć decyzję, żeby coś z tym zrobić. Następnie w wersetach od 17 Łukasz od razu przychodzi do powrotu posłańców. Nie wiemy do końca, co tam się działo, ale myślę, że możemy też sobie spojrzeć teraz na ten opis sługi z Izajasza z początku tego nabożeństwa, że to nie zawsze jest coś łatwego. Tutaj w kontekście nawet samej tej Ewangelii, jak w poprzednim rozdziale czytamy, była tam sytuacja, w której też spotkali się z niechęcią, spotkali się z odrzuceniem i uczniowie już tam myśleli, żeby jakiś grom z nieba spuścić na tych ludzi, że nie uszanowali nas, że nie powiodło się. Różnie bywa, ale jest to, są to słudzy, 70 czy 72 posłańców, którzy mieli zadanie i powrócili. I powrócili z radością tym razem. Powrócili z radością teraz, jak mieli wyjść właśnie w te miasta. Mamy tą drogę z Galilei do Jerozolimy i tam jakieś właśnie miasta, prawdopodobnie tam około 30 miast, skoro po dwóch ich tam było, 35. Powracają z radością. I z radością czego? Oni się tam cieszą tym, tą mocą i autorytetem imienia Jezus. Wspaniale. No, nie wiem, czym można by było się bardziej cieszyć. Sukces jest, a oni cieszą się imieniem Jezus. Ale Jezus wie, że to niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. I przywołuje może to takie wspomnienie tego, co Jezus już wcześniej widział i daje im lekcję w tej sytuacji. Mają cieszyć się z imion zapisanych w niebie. Mają cieszyć się tym życiem wiecznym. Mają cieszyć się tym, co Bóg dla nich uczynił. Co będzie ich chroniło przed pychą, która spowodowała ten nagły upadek szatana. Czyli mają radować się tym, co Bóg dla nich uczynił, a nie tym, co oni, w cudzysłowie, czynią dla Pana Boga. W innym fragmencie, też w Ewangelii Łukasza, Jezus wskazuje tą zdrową postawę sługi. Marnymi sługami jesteśmy, wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. I przechodzimy do samego centrum tego rozdziału, werset 21. Czyli radość Jezusa z pracy Jego sług. I tutaj trudno to może tak zrozumieć, ale ta mądrość i roztropność, o której jest tutaj mowa, utrudniają wybieranie tego, co dobre. Jest tutaj pochwała dla takiej dziecięcej prostoty. Jest pochwała dla bycia takim niemowlęciem. Jest pochwała dla prostoty. Wypełnianie woli Boga po prostu. I to cieszy Pana Jezusa. Nie wiem, czy jest wiele fragmentów o tej radości, jaką Jezus okazywał na zewnątrz. Jest tam o płaczu trochę, jest jakieś oburzenie. O radości to chyba mało jest tych fragmentów. A tutaj raduje się właśnie z tej prostoty wypełniania tego zadania, do którego posłał tą grupkę ludzi. Kolejne w wersecie 22 dowiadujemy się o tym, że o tym, jaka jest tam relacja między synem i ojcem. I że to tylko syn objawia ojca. Jezus mówił o swojej jedności z ojcem, mówił o swojej szczególnej relacji z ojcem, że nikt nie wie, kim jest syn tylko ojciec, a kim ojciec jest tylko syn. Jezus mówił o tym, jak Bóg pozwala nam mieć udział w tej szczególnej relacji, w tej wyjątkowej relacji. Że tylko ten, komu syn chce go objawić. Tylko syn objawia ojca. Być blisko Jezusa, werset 23, widzieć i słyszeć, to nie lada przywilej. Jest to po prostu szczęście. I Pan Jezus to mówił uczniom, żeby zdali sobie sprawę z tego, jak wielką wartością jest to, że On tutaj z nimi jest, że mogą Go słuchać, że mogą być w Jego obecności, że ci prorocy, królowie pragnęli tego. Mieli gdzieś tą obietnicę, że kiedyś będzie. Ale oto dzisiaj jestem między wami. I żeby zdali sobie sprawę z tego, jak oni są po prostu szczęściarzami. I nie tylko oni, bo my również dzisiaj jesteśmy też szczęściarzami, bo tutaj się dużo nie zmieniło. Pan Jezus już nie jest tutaj obecny ciałem, ale jest obecny duchem. Jego słowo jest dla nas dostępne. To nie jest nic, co by było dla nas niedostępne. Jego słowa, możemy sięgać cały czas po nie. Następnie od wersetu 25 znawca prawa pyta o życie wieczne, ale myśli według prawa. Myśli w ten sposób, że no, coś tam wie, nawet bardzo dużo wie, bo jest tym znawcą tego prawa. I teraz szuka odpowiedzi. Pyta Pana Jezusa. Pan Jezus odpowiada mu, on pochwala, tak, dobrze odpowiedziałeś, dobrze znasz to prawo. Czyni tak. Ale on nie jest do końca usatysfakcjonowany tym. To może troszeczkę go zabolało nawet, że wcale nie jest tak różowo z tym. Że to kochanie Pana Boga z całego swojego serca, no nikt tego za bardzo nie sprawdzi. Ale zapytam się o to, o co chodzi z tym bliźnim. No i tak pyta. A kto to jest mój bliźni? Tak jakby, nie wiem, szuka usprawiedliwienia. No bo przecież nie wszystkich, nie? Przecież. I Pan Jezus robi coś, no, może dla nas nie do końca zrozumiałego, ale jak znamy ten kontekst, co tam się działo, że skąd się wzięli Samarytanie i kto to jest, to tak dociera, jak uderzający był ten przykład. I ten uderzający przykład mówi o tym, że mamy okazywać tą miłość naszym wrogom, nawet więcej, mamy zatroszczyć się, dać więcej nawet niż byłoby oczekiwane. Bo ta postawa, którą tutaj prezentuje Samarytanin, to jest postawa na wyrost. I jeszcze nawet odda to, co jest ponad, jak wróci. Odda to, co gdzieś tam ponad zostało wydane na opiekę na tego człowieka. Czyli w całym tym fragmencie, który do tej pory tak przeanalizowałem, mamy ten aspekt sługi, dostrzegacie mniej więcej? Aspekt sługi, który zależy od tego, co robimy z Jezusem. Jaki będziemy mieli tą odpowiedź na to wezwanie, jaką będziemy mieli postawę w tym zadaniu, które nam dał, które nam powierzył. Jaką będziemy mieli postawę w momencie, gdy mamy nagle powodzenie, sukcesy. I pojawia się właśnie ten uczony, znawca prawa. I zastanawiam się, jak to mogłoby jeszcze pokazać ten aspekt sługi. I myślę, że tutaj jest bardzo ważna rzecz. Może my dzisiaj nie jesteśmy takimi znawcami prawa, nie jesteśmy takimi faryzeuszami, nie mamy tych ugrupowań, ale jakby to tak lepiej na dzisiejsze przełożyć, że próbujemy szukać jakiejś kategorii, jakoś kategoryzować tą naszą służbę, że to zrobimy, tego nie zrobimy, że w tej naszej służbie, którą widzę tutaj, że ten uczony w piśmie też był swego rodzaju sługą, że w tej naszej służbie pytanie, czym się kierujemy? Czy jesteśmy wykonawcami prawa, czy kierujemy się miłością, czy chcemy być podobni do Jezusa? Bo ten Samarytanin, który tutaj jest pokazany, to jest Pan Jezus. To on pokazuje tutaj postawę, no właśnie w taką na wyrost. Pan Jezus to nawet jeszcze więcej, bo Pan Jezus poświęcił siebie samego za nas. Oddał swoje życie za nasze grzechy. I w kolejnym fragmencie pojawia się ta odpowiedź na historię. Samarytanin lituje się na potrzebującym, kieruje się tym miłosierdziem i Jezus mówi: idź i postępuj podobnie. Idź. Też go wzywa do tego. Na koniec pojawia się Jezus w domu Marty. W domu Marty, prawdopodobnie też Marii. Maria się tam też pojawia, prawdopodobnie też Łazarza. Łazarza akurat nie ma. I w tym domu Marty zaczyna opowiadać i Maria wybiera, żeby słuchać jego słów. Marta wybiera z kolei wiele rzeczy. Maria wybiera, żeby słuchać słów, wybiera to jedno, wybiera tą koncentrację. Marta wybiera rozproszenie, wiele rzeczy. I jest tutaj pochwała dla wybrania tego, co dobre. I znowu pytanie, co robimy z Jezusem? Co robimy z Jezusem? Bo Marta tak naprawdę robiła przecież dobre rzeczy. Okazywała gościnność, troszczyła się. Ale robiła wiele tych rzeczy i była w takim rozproszeniu, a miała okazję, i tutaj myślę, że to jest takie nawiązanie z kolei do tych miast, w których był Jezus. Jezus tam był, ale oni zajmowali się innymi rzeczami. I tutaj podobnie, Jezus przychodzi do tego domu, do Marty, do Marii, jest ugoszczony, jest tam dobrze przyjęty, ale nie o to chodzi, bo chodziło o to, żeby słuchać po prostu, żeby być u stóp. I cały ten fragment, cały ten rozdział, ja to tak zauważyłem właśnie, tak to zobaczyłem, że jest to ciągłe pytanie, co robimy z Jezusem i co robimy z naszą służbą, gdy słyszymy, że On jest pośród nas, a słyszymy przecież, i co tutaj powinniśmy zrobić? Nie wiem, Sami spróbujmy sobie odpowiedź. Ja tak próbuję tylko wywnioskować, co tu jest napisane, żeby życzliwie przyjąć, zainteresować się, skoncentrować się trochę na tym wezwaniu, zastanowić się na tym, opamiętać się. Tak, gdy widzimy, jak blisko nas dzieją się cuda, przejawia się moc Boża, ludzie się nawracają, to my też opamiętajmy się. I to jest do działania po prostu. Do działania. Nie można tego tak zostawić, bo kiedy Jezus się pojawia obok, to jest czas, żeby podjąć decyzję. I gdy odnosimy sukcesy w wykonywaniu służby, to pytanie, co robimy właśnie wtedy? Bo tutaj pojawiły się właśnie pierwsze jakieś sukcesy ludzi, którzy zajęli miejsce, którzy odpowiedzieli na to wezwanie, bo wyznaczył Jezus tych 72 i oni poszli, tak jak im powiedział, żebyście szli. I pytanie, co wtedy zrobimy? Bo pojawia się tutaj jeszcze jeden aspekt sługi, który może popaść w pychę. A daje nam tutaj Pan Jezus wskazówkę. Myślcie o tych imionach. Myślcie o tym, co wiecie. Myślcie o tym, że Bóg dał wam zbawienie. Że to Bóg to zrobił, nie wy. Że Bóg wybrał taką właśnie takie niemowlę. Że Bóg wybrał taką nie jakieś nasze zasługi, które by sprawiły, że my osiągamy sukcesy, ale Bóg wybrał nas, żeby było jak najmniej nas, a jak najwięcej Jego. I gdy możemy patrzeć na Niego i słuchać Jego słów, tak jak wierzę, że dzieje się właściwie cały czas, bo to nie jest tylko kwestia przychodzenia do zboru przecież. To jest też nasza codzienność, sięganie do Słowa Bożego i co wtedy robimy? Co wtedy zrobimy z tym, co czytamy? Z tym, że widzimy, że Pan Bóg nam błogosławi każdego dnia, że z łaski Jego kolejny dzień mogę przeżyć i nie boli mnie głowa. Bo jak tylko mnie trochę zaboli, to po prostu jestem rozwalony i nic nie mogę robić. I takie chwile też dają mi do myślenia, że każdy dzień, każdy kolejny dzień Pan Bóg daje mi łaskę. Ja mogę oglądać w ten sposób Jego działanie w moim życiu i w życiu też dookoła mojej rodziny i nas tutaj. I gdy szukamy dobrej postawy, bo tak myślałem właśnie o tym znawcy prawa, o tym człowieku, który jest wykształcony, który wiele o sobie myśli. Może za dużo o sobie myśli. I gdy on szuka dobrej postawy, jakiejś odpowiedzi szuka właściwej decyzji, którą mógłby podjąć. A my codziennie podejmujemy jakieś decyzje. I ja też widzę, że co chwilę modlę się do Pana Boga i szukam Jego woli. Więc myślę, że to nie tylko u mnie tak jest. Codziennie stykamy się z tym, zmierzamy się z tym, że szukamy jak dobrą postawę mieć wobec drugiego człowieka, jaką odpowiedź dać, jaką decyzję podjąć w tym czy w tamtym. I tutaj Pan Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy kierowali się miłością, żebyśmy kierowali się miłością ponad zakon, ponad jakieś zasady. Żebyśmy myśleli o drugim człowieku, a nie o nas samych. Bo zakon sprowadza się w dużej mierze do tego, żeby się tak usprawiedliwiać. Jak patrzymy na postawę tych uczonych, którzy tak próbowali zagiąć jakoś Jezusa, to oni próbowali w jakiś sposób się usprawiedliwić. Szukać tego, że przecież to chyba nie do wszystkich. Musi być jakiś przepis, który mówi, że to nie do wszystkich. Mam właśnie kochać swojego bliźniego. Więc szukając tej dobrej postawy, kierujmy się miłością, nie zakonem. Kierujmy się też prowadzeniem Ducha Świętego, a nie zakonem. I być jak Jezus, który oddał swoje życie za nas, przestać myśleć o sobie. I dodatkowo, gdy dookoła jest dużo dobrych zajęć, bo Marta była właśnie taką osobą, gdzie dużo dobrych zajęć było dookoła. Dużo dobrych służb może, a może nawet całkiem dobrze się w tym czujemy, nawet całkiem dobrze się czujemy w tym sami. Może niekoniecznie szukamy tej Marii, która by nam tutaj pomogła, ale może po prostu sami się dobrze w tym wszystkim czujemy, w pełnieniu tych dobrych zajęć, dobrych służb, a mamy przecież okazję, niebywałą okazję, wzrastać duchowo u stóp samego Jezusa. To się działo wtedy w domu Marty, ale my dzisiaj też mamy. Nie oszukujmy się, my dzisiaj też mamy taką okazję każdego dnia, by u stóp samego Jezusa brać nauki, uczyć się. I cieszę się, że z Izajasza ten fragment został przytoczony. Cieszę się, że mogliśmy też śpiewać o tym, by być u stóp Jezusa. I przeczytam jeszcze ten fragment z Izajasza, żeby za bardzo nie wyleciał z głowy. Izajasza 50 rozdział, 4 werset. Wszechmocny Pan dał mi język uczonych, abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał tak jak uczeni. Wszechmocny Pan otworzył mi ucho, a ja nie byłem przeciwny i nie cofnąłem się. Moje plecy nadstawiałem bijącym, policzki wyrywającym brodę. Nie kryłem mej twarzy przed obelgami i pluciem. Ale Wszechmocny Pan udzielił mi wsparcia. Dlatego nie upokorzyło mnie to. Dlatego mą twarz uczyniłem jak kamień. Wiedziałem, że nie spotka mnie wstyd. Mój obrońca jest blisko.